Cześć! Słuchacie podcastu Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajdziecie tu treści dotyczące szeroko pojętych nauk politycznych. Wyjaśniamy dla Was bieżące wydarzenia polityczne, dzielimy się naszymi autorskimi analizami lub zapraszamy do rozmowy ekspertów i ekspertki. Czasami też tworzymy dla Was specjalne serie tematyczne, w których przez kilka odcinków pochylamy się nad konkretnym problemem. Będzie nam bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek znajomym, ocenisz nasz podcast lub po prostu napiszesz nam, jak Ci się podobało. Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli interesują Was podejmowane przez nas tematy, zapraszamy do obserwowania naszej działalności w mediach społecznościowych. Tam dzielimy się na bieżąco tym, co robimy w naszym kole naukowym. Miłego słuchania.
Przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. A w dzisiejszym odcinku podcastu opowiem o początkach myśli anarchistycznej i socjalistycznej. Zaczynamy od anarchizmu i Williama Godwina, żyjącego na przełomie XVIII-XIX wieku, który stworzył taką pierwotną wersję anarchizmu, łączącą się blisko z liberalizmem. Godwin postulował likwidację wojen, równość majątkową, ale nie zniesienie własności, zniesienie instytucji małżeństwa, likwidację kary śmierci i zastąpienie wszelkich kar środkami wychowawczymi dzięki wprowadzeniu powszechnego systemu wychowania. Był też zwolennikiem decentralizacji władzy. Pierre Joseph Proudhon, urodzony w 1809 roku, miał już bardziej radykalne postulaty. Własność to kradzież, głosił. Nie postulował jednak zniesienia własności w ogóle, lecz jedynie zniesienie własności, która nie pochodzi bezpośrednio z pracy lub nie jest proporcjonalna do wykonanej pracy. Nie proponował też stworzenia reżimu wspólnej własności. Jego zdaniem komunizm nie dałby się pogodzić z indywidualizmem. Proudhon proponował zniesienie pieniądza, który zostałby zastąpiony systemem zwanym mutualizmem, systemem wzajemnych świadczeń. Jednostki, indywidualni wytwórcy, zdobywając prawo do posiadania wytwarzanych przez siebie produktów, dokonywaliby ich wymiany. Dość naiwną wizję przyszłości Proudhona skrytykował i wykpił Karol Marx, odpowiadając na jego książkę Filozofia nędzy, polemiką zatytułowaną Nędza filozofii. Później z kolei Karl Popper odpowie Marksowi książką Nędza historycyzmu. Proudhon planował przejście do społeczeństwa bezpaństwowego, federacyjnego w drodze reform. Przejęcie siłą władzy przez robotników nie dałoby bowiem jego zdaniem pożądanego efektu, jakim jest zniesienie państwa. Przeciwnie, wymagałoby ustanowienia silnej władzy dyktatury proletariatu. Proudhon zakładał także istnienie naturalnych praw człowieka do wolności, równości i godności, które w kapitalizmie są ignorowane i gwałcone. Urodzony w 1814 roku Michał Bakunin z kolei uważał, że nowy system społeczny powinien powstać wskutek rewolucji. Rewolucji tej dokonać mieli zawodowi rewolucjoniści, którzy poderwaliby ród do wystąpienia przeciw władzy i do jej obalenia. Nie należało przy tym unikać aktów terrorystycznych. No i tutaj Bakunin projektował na przykład zorganizowanie w Alpach band rozbójników, którzy grabiąc bogatych turystów zdobywaliby fundusze na cele rewolucyjne. Zakładał, że lud należy doprowadzić do ostateczności, kiedy to nędza i brak wolności nie pozostawią mu innej drogi wyjścia niż podjęcie buntu. Bakunin niechętnie odnosił się do nauki. Uważał, że ogranicza ona spontaniczność życia i procesu historycznego. Bakunin dokonywał prób bezpośredniego wcielenia swych poglądów w życie. Z jego inspiracji powstał w Rosji ruch określony jako buntarstwo. Zwolennicy Bakunina wyruszali w lud, aby w tym środowisku rozprzestrzeniać plotki i snuć intrygi, które pobudziłyby ludność do buntu. Był przeświadczony, że w ludzie rosyjskim, w szczególności w instytucji wspólnoty gminnej, tkwią korzenie kolektywizmu i samorządności. Głosił przekonanie, że narody słowiańskie pozbawione są instynktu państwowego. Drogą do osiągnięcia wolności, według Bakunina, jest zniesienie państwa i własności środków produkcji. W pierwszym rzędzie zaś zniesienie dziedziczenia. Własność indywidualna dotyczyć może jedynie dóbr konsumpcyjnych. Państwo natomiast, jako twór scentralizowany i zbiurokratyzowany, miała nas zastąpić luźna federacja stowarzyszeń pracy. Anarchizm, kolektywizm i ateizm to były główne hasła Bakunina. O ile koncepcja Proudhona przeszła do historii jako anarchoindywidualizm, koncepcja Bakunina jako anarchizm gminny to koncepcja Piotra Kropotkina, jako anarchokomunizm. Ten żyjący na przełomie XIX i XX wieku filozof uważał, że rozwój ludzkości nie dokonuje się dzięki walce o byt, a jego wizję świata odzwierciedla tytuł dzieła Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Kropotkin, podobnie jak Bakunin, uważał, że proponowana przez Marksa rewolucja nie zniesie największego zła – państwa, lecz jedynie je przekształci. Państwa jednak reformować się nie da, należy je po prostu zlikwidować. Po likwidacji państwa ma zaś nastać utopia komunistyczna. Podział dóbr powinien zaspokajać wszelkie potrzeby ludzi, niezależnie od ich wkładów pracy w wytwarzanie tych dóbr. Z jednej strony wiarę w powodzenie społeczeństwa komunistycznego opierało na przekonaniu, że rozwój techniczny zapewni wszystkim dobrobyt, nawet przy znacznej redukcji czasu pracy. Z drugiej zaś był przeciwny podziałowi pracy, no, co stanowiło pewną niekonsekwencję. Inny myśliciel żyjący na przełomie XIX i XX wieku, George Sorel, który przeszedł do historii jako twórca anarchosyndykalizmu, uważał z kolei, że przemocy unikać nie należy. Rozważania o przemocy to tytuł jego głównej pracy. Przemocą posługują się religia, prawo i wszelkie instytucje życia społecznego. Z przymusem można walczyć jedynie również stosując przymus. Klasa robotnicza winna więc walczyć poprzez strajk generalny. Jak twierdził Sorel, nie należy być miękkiszonym. Nie należy negocjować z kapitalistami jakichś ustępstw, stępiając w ten sposób ostrze walki klasowej. Sorel także przyjmował pozycję antyinteligencką. Co zdaniem Sorela ma nastąpić po zwycięstwie rewolucji, czyli strajku generalnego? Likwidacja instytucji państwa, a więc likwidacja przymusu. Rewolucja nie oznacza przejęcia władzy. Wtedy byłaby ona bowiem jedynie kolejną w historii zmianą ekipy rządzącej. W wyniku rewolucji powstanie społeczność oparta na syndykatach, czyli związkach zawodowych. Co ciekawe, pod koniec życia Sorel przeszedł na pozycje nacjonalistyczne. W Polsce ważnym przedstawicielem anarchizmu, syndykalizmu, pionierem ruchu spółdzielczego był Edward Abramowski. Anarchizmu nie można rzecz jasna oddzielać od socjalizmu. Pierre Joseph Proudhon był jednym z tych myślicieli zaliczanych do socjalistów utopijnych. Pozostali socjaliści utopijni, tacy jak Henri de Saint-Simon czy Charles Fourier, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, kreślili utopijne plany socjalistycznych wspólnot, jednak nie dawali zbyt jasnej drogi przejścia do tego nowego stanu rzeczy. Charles Fourier proponował pokojowe przejście do utopijnej wspólnoty za sprawą wybitnej jednostki, a Henri de Saint-Simon pokojową drogę do ustroju industrialnego. Nadanie własności funkcji społecznej, zniesienie dziedziczenia. Według Henri de Saint-Simona konflikt klasowy rozgrywał się między wytwórcami, tak zwaną klasą industrialną, a biurokratami, klasą nieprodukcyjną, można by rzec pasożytniczą. Robert Owen z kolei, pionier ruchu spółdzielczego, chciał zastąpić walutę pieniądzem pracy, którego wartość odzwierciedlałaby właśnie nakład pracy. Po socjalistach utopijnych przyszedł czas na socjalizm naukowy, czyli Marksa i Engelsa. Marks dość trafnie identyfikował wady kapitalizmu, mówiąc na przykład o tak zwanej pracy wyobcowanej. Praca dla jednostki nie jest przyjemnością, wręcz przeciwnie, jest udręką, złem koniecznym. Im ciężej jednostka pracuje, im więcej siebie wkłada w wytwarzane przez siebie produkty, tym jest biedniejsza i bardziej wyzuta z sił. Według socjalistów naukowych po rewolucji ma nastąpić przejściowa dyktatura proletariatu. Według Engelsa w tym czasie mogłyby jednak funkcjonować instytucje demokratyczne, a następnie nastąpić ma społeczeństwo bezklasowe, bez własności i bez państwa. Nie wszyscy wiedzą, że bodźcem, który wywołał powstanie pierwszej międzynarodówki w 1864 roku, był upadek powstania styczniowego. Marks przychylnie odnosił się do walki narodowo-wyzwoleńczej Polaków. Uważał, że przez wyzwolenie narodowe może też się dokonać rewolucja klasowa. Powstała w 1889 roku druga międzynarodówka, była areną podziału, areną sporu między reformistami a rewolucjonistami. Reformiści, zwani też przez przeciwników rewizjonistami, uważali, że do socjalizmu uda się dojść na drodze reform. Myślenie to zapoczątkował Louis Blanc, który rewolucję określał właśnie jako program reform. Według niego państwo winno zapewnić wszystkim zatrudnienie, pracownicy być współwłaścicielami zakładów, a zarobki uzależnione od wyników zakładów. Ferdynand Lassalle uważał, że państwo ma służyć całemu społeczeństwu. Postulował wybory powszechne, co było wówczas bardzo rewolucyjne. Kolejne pokolenie reformistów, od których nurt ten zaczęto nazywać socjaldemokracją, związane było z programem erfurckim z 1891 roku, kiedy to powstała SPD. Jej celem była walka o socjalizm na drodze rewolucyjnej. Twórcami programu erfurckiego byli m.in. Edward Bernstein i Karol Kautz. W ich wizji było wciąż trochę z utopii. Edward Bernstein postulował zniesienie pieniądza. Osobną od rewizjonizmu drogę, aczkolwiek do niego zbliżoną, wytyczali brytyjscy Fabianie. Towarzystwo Fabiańskie powołali w Londynie Sydney i Beatrice Webb oraz George Bernard Shaw w 1884 roku. Wraz z innymi współzałożycielami postulowali oni reformy w sferze oświaty, służby zdrowia, inwestycje komunalne, stąd nazwa tzw. socjalizm municypalny. Będąca owocem Towarzystwa Fabiańskiego Partia Pracy w kolejnych dekadach doszła do władzy, a po II wojnie światowej na kilka dekad ukształtowała system Wielkiej Brytanii. Ostatni reformista, o którym chciałbym wspomnieć, to Antonio Gramsci. Ów przywódca włoskiej partii komunistycznej w istocie nie proponował zdobycia władzy w postaci krwawej rewolucji, lecz przez utworzenie tzw. nowej hegemonii, która miałaby złamać starą. Rewolucjoniści mogą więc przeniknąć do władz, a później, będąc już w tych władzach, wdrażać odpowiednie reformy. Gramsci podkreślał też, że proletariat musi współpracować z chłopstwem i inteligencją. Na koniec trzy postacie z nurtu rewolucyjnego. August Blanqui, którego teoria spiskowego przewrotu z pewnością zainspirowała towarzysza Lenina, oraz Róża Luksemburg, najbardziej znana Polka przełomu XIX-XX wieku, może obok Kiri Skłodowskiej. Luksemburg sprzeciwiała się idei niepodległości, uważała bowiem walkę o niepodległość za stratę czasu w obliczu ważniejszych, robotniczych spraw. Sformułowała ciekawą koncepcję akumulacji kapitału, według której biedniejsze części społeczeństwa i świata nie mają środków, by kupować. To zaś ogranicza popyt i może w konsekwencji prowadzić do kryzysu, nawet upadku kapitalizmu. Na sam koniec zaś Lew Trocki i jego teoria rewolucji permanentnej. Trocki postulował kolektywne kierownictwo obejmujące dyskusje wewnątrz partii oraz zakładał, czy dopuszczał istnienie innych partii robotniczych. To wszystko w dzisiejszym wykładziku z myśli politycznej. Do usłyszenia.